Granice czasowe wystawy zaraz po wojnie wyznaczają kluczowe wydarzenia dla historii społeczno-politycznej. Rok 1944, czyli manifest PKWN i wybuch Powstania Warszawskiego, i 1948 rok, czyli moment centralizacji władzy i kongres zjednoczeniowy partii PPR i PPS. Ponieważ kontekst wystawy budują wydarzenia kluczowe dla historii społeczno-politycznej, dlatego też pierwsza sala poświęcona jest w dużej mierze powiązaniom, różnym związkom sztuki i polityki w tym okresie. Lata 1944-48, interesujący nas okres, to przede wszystkim czas rewolucji. To czas rozbicia dotychczasowych struktur społecznych, to czas też nacjonalizacji, zjawisk, które miały swoje konsekwencje zarówno dla gospodarki, jak i kultury. W centrum pierwszej sali wystawy znajdują się z jednej strony głowa robotnika, dłuta Ksawerego Duńkowskiego, rzeźba prezentowana na wystawie Ziem Odzyskanych z 1948 roku, obraz proletariatczycy Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego z 1948 roku, wreszcie materiał filmowy zatytułowany Łańcut – Reforma rolna z 1945 roku. Film jest niezwykle wymowny i pokazuje pałac w Łańcucie, wnętrza pałacu, pokazuje pewien zmierzch dotychczasowej kultury, zmierzch dotychczasowej hierarchii społecznej, pokazuje właśnie początek nowego, inaczej ukształtowanego pod względem klasowym społeczeństwa powojennej Polski. To jest niezwykle symboliczną. Jest tutaj scena, w której ówczesny premier Edward Osóbka-Morawski skuwa herb potocki na fasadzie pałacu w Łańcucie. Następuje potem scena rozdawania aktów własności ziemi okolicznym chłopom. Obraz widoczny zaraz po wejściu do sali, obraz proletariatczycy Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego z 1948 roku, to jest ostatni namalowany przez tego wybitnego artystę, twórcę malarstwa monumentalnego obraz, a jednocześnie jedyny z planowanego przez niego cyklu Dzieje myśli narodowej. Obraz ten nawiązuje do XIX-wiecznych korzeni polskiego ruchu komunistycznego, do historii pierwszej polskiej partii robotniczej, działającej w latach 80. XIX wieku, socjalno-rewolucyjnej partii zwanej pierwszym proletariatem, której założycielem był Ludwik Waryński. Tutaj Kowarski odwołuje się też do historii procesu 29 proletariatczyków. Spośród sportretowanych przez Kowarskiego 5 proletariatczyków jest oczywiście Ludwik Waryński, założyciel partii. 4 z nich zostało skazanych na śmierć. Lata 1944-48, a więc interesujący nas szczególnie na wystawie okres, to przede wszystkim czas wypracowywania strategii wizualnej propagandy komunistycznej, tak zwanej scenografii nowej władzy. No właśnie dlatego też bardzo ważnym elementem tej pierwszej sali jest widoczny też zaraz po wejściu wielkoformatowy fotokolaż zbudowany z ogromnej ilości fotografii dokumentujących rozmaite ważne wydarzenia polityczne z tego czasu. Ale też fotokolaż ten kładzie mocny akcent na takie wydarzenia jak obchody rozmaitych rocznic, uroczystości, manifestacje, pochody. Zależało nam, aby pokazać oprawę plastyczną tych wydarzeń. Oczywiście w tworzeniu tej oprawy plastycznej ważną rolę odgrywali artyści. Tutaj w tej części wystawy zwracamy uwagę na takie postaci jak Mieczysław Berman, Tadeusz Trepkowski czy Włodzimierz Zakrzewski, których plakaty polityczne z tego czasu możemy oglądać. To ci artyści wymienieni przeze mnie należeli do tych, którzy zaangażowali się bezpośrednio w nową sytuację polityczną i stali się kluczowymi twórcami propagandowego języka. Szczególnie wyróżniona została tutaj postać Mieczysława Bermana. No, zwłaszcza dla niego praca ta stanowiła nieprzerwaną ciągłość, zarówno ideową, jak i formalną, z latami przedwojennymi, czasem wojny. Mieczysław Berman był głównym propagandystą ustroju komunistycznego. Jego historia wojenna, którą też troszkę przywołujemy na wystawie, wiąże się z jego ucieczką na wschód, najpierw do Białegostoku, Lwowa, potem wywieziony zostaje do Rosji północno-zachodniej, nawiązuje kontakty z członkami aparatu komunistycznego, będącego zaczynem przyszłej władzy w Polsce. Zostaje przez nich skierowany do pracy w Moskwie, gdzie przebywa do 1946 roku i tutaj pracuje dla Związku Patriotów Polskich, dla których opracowywał okładki do kieszonkowych wydań polskich klasyków i pozycji też odraźnej treści politycznej. Kilka przykładów pokazujemy na wystawie. W 1946 Berman wrócił do Polski, skierowany do pracy w Ministerstwie Informacji i Propagandy, w którym objął kierownictwo Agencji Propagandy Artystycznej. Najważniejszym zleceniem z tego czasu było opracowanie graficzne kilku broszur propagandowych oraz plakatów związanych z aktualną kampanią wyborczą do Sejmu. W latach 40. Berman podjął intensywną współpracę z wydawnictwami zakładanymi przez nowe władze, m.in. wydawnictwo Prasa Wojskowa. Ważną postacią wyróżnioną przez nas na wystawie i w pierwszej sali jest Bronisław Linke. Artysta znany, ale mamy poczucie, że być może trochę niesłusznie też zapomniany w ostatnich latach i rzadko pokazywany na wystawach. Na wystawie pokazujemy jego dyptyk z tego czasu, 1946 roku, na który składają się dwie prace, Różowy Tor i Niebieska Droga. Praca pokazywana chyba tylko raz na pośmiertnej wystawie artysty w latach 60. Dyptyk ten namalowany został pod wpływem doświadczeń ucieczki przed nazistami w 1939 roku oraz powrotu do Polski w 1946. To jeden fotograficzny kadr, który zwraca uwagę, także niepokojący realizm, symboliczna kolorystyka czynią tę pracę jednym z bardziej wyjątkowych dokumentów wojennych przeżyć. Doświadczenie przedwojennego komunisty uciekającego w 1939 roku z żoną Żydówką do Lwowa, zesłanego potem w głąb Związku Radzieckiego i powracającego do zrujnowanej Warszawy, gdzie błądził z aparatem fotograficznym i szkicownikiem po gruzach getta, zaowocowało jeszcze w kolejnych latach przejmującym cyklem prac zatytułowanym Kamienie krzyczą. Jest to cykl 15 prac tworzonych przez artystę od 1946 roku do 1956, w którym artysta posługuje się charakterystyczną dla siebie estetyką. Pojawiają się w tych pracach oczywiście antropomorfizowane ruiny. Punktem wyjścia były szkice, fotografie, ale też ważną rolę odegrały inspiracje opowieściami o przeżyciach wojennych w Warszawie, o powstaniu w getcie, o powstaniu warszawskim. Marii Dąbrowskiej, u której artysta mieszkał w początkowym okresie swojego pobytu w Polsce. Oprócz wielkoformatowego kolażu zbudowanego z fotografii ukazujących rozmaite wydarzenia polityczne z tego czasu, wspomniane manifestacje, obchody rocznic, ważnym drugim, niezwykle istotnym dla tej sali elementem budującym przestrzeń tej ekspozycji jest ogromna projekcja ukazująca kolorową fotografię ruin getta. Bardzo intrygujące zdjęcie. Na wystawie pokazujemy bardzo wiele fotografii ruin, głównie Warszawy, choć nie tylko. Mamy ruiny Gdańska, a także Wilna, ale są to fotografie czarno-białe wybitnych polskich fotografików. Natomiast kolorowa fotografia ukazująca ruiny getta robi szczególnie duże wrażenie. Autorem fotografii jest Henry Kopp. Fotografia ta wiąże się z pewną historią. Latem 1947 roku delegacja amerykańskich architektów i urbanistów, wśród nich właśnie wspomniany Henry Kopp, wówczas student architektury na Harvardzie, odwiedziła Warszawę i kilka innych polskich miast. Wizyta odbyła się w ramach objazdu studyjnego po zniszczonej wojną Europie. Na trasie ich wyprawy znalazła się Wielka Brytania, Francja, Paryż, tutaj szczególnie Czechosłowacja, Szwajcaria, Norwegia, no i wreszcie Polska. W Polsce, tak jak też w Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, program obejmował objazd miast. Znalazły się wśród nich Warszawa właśnie, a także Kraków, Katowice, Wrocław i Szczecin. A także spotkania z architektami i urbanistami, autorami planów ich odbudowy i przebudowy. W Warszawie rolę gospodarzy wycieczki amerykańskich architektów pełnili architekci Helena i Szymon Syrkusowie, a głównym punktem zainteresowania odwiedzających stały się długofalowe projekty odbudowy i rozwoju miasta, prezentowane przez Biuro Odbudowy Stolicy. No właśnie przy okazji tego objazdu powstała szczególna dokumentacja, seria kolorowych diapozytywów dokumentujących zniszczenia miast autorstwa Kopa. Nie powstały one jednak, na to warto zwrócić uwagę, jako reporterskie studium wojennej zagłady. Studyjny charakter objazdu sprawił, że można przypisać tym kadrom konkretne lokalizacje związane z uchwalonymi właśnie planami zabudowania, rozstrzygniętymi konkursami oraz także wydarzeniami historycznymi. Kopp nie fotografował przypadkowych miejsc, ale takie, o których planach zabudowy wiedział na przykład z obejrzanej w BOS wystawy. Więc na fotografię Cobba należy patrzeć przez pryzmat systemowo zaplanowanego podniesienia kraju ze stanu widocznego jeszcze zniszczenia, ale raczej bez romantycznych sentymentów dla piękna ruin. I właśnie fotografia Cobba, fotografia ukazująca ruiny zrujnowanego getta, też jest punktem wyjścia, tłem dla pokazywanych na wystawie zarówno planów urbanistycznych, planów odbudowy i przebudowy Warszawy, projektów. Tutaj pokazujemy oczywiście także ruiny jako przedmiot fascynacji artystów, fotografików, ale też pokazujemy ruiny jako pewne wyzwanie dla architektów i urbanistów. Powojenne realia, niemal całkowite zniszczenie stolicy oraz, co istotne, komunalizacja gruntów w 1945 roku otworzyły przed urbanistami i architektami możliwości realizacji dotychczas utopijnych projektów. W pracowniach Biura Odbudowy Stolicy interdyscyplinarny zespół specjalistów opracowywał plany rozwoju miasta w kolejnych dekadach. Przykłady pokazujemy też na wystawie. Ale też w sąsiedztwie fotografii Cobba prezentujemy pośród wielu fotografii ruin wykonanych przez wybitnego fotografika Jana Buchaka zupełnie niezwykłe zdjęcie ukazujące ruiny getta zatytułowane Sodoma i Gomora z 1945 roku, ukazujący księżycowy pejzaż zrównanego z ziemią warszawskiego getta. Robi rzeczywiście wstrząsające wrażenie. To jest chyba jeden z najbardziej poruszających i najbardziej przejmujących takich fotograficznych obrazów świata po zagładzie. No i właśnie to miejsce naznaczone w sposób szczególny, tragiczną historią, stało się też swego rodzaju wyzwaniem dla architektów i urbanistów po wojnie. To właśnie Bogdan Lachert, przedwojenny, awangardowy architekt, tutaj stanie przed takim wyzwaniem i on będzie ostatecznym realizatorem, projektantem osiedla Muranów. Osiedle Muranów zostało zlokalizowane na terenie byłego getta. Stanęło na wzniesieniu utworzonym z gruzów zniszczonej dzielnicy żydowskiej i też miało wedle koncepcji architekta pełnić funkcję osiedla pomnika urbanistycznego. Symboliczną wymowę tego osiedla pomnika podkreślać miał pierwotny wygląd budynków, czyli nieotynkowane pustaki o czerwonej barwie przywodzić miały na myśl krew zamordowanych. Całkowicie symboliczną wymowę zmieniono kilka lat później. Otynkowanie osiedla w 1951 roku zgodne z wymogami socrealizmu całkowicie zmieniło jego estetyczny i symboliczny wyraz.
W drugiej sali pojawia się drugi leitmotiv naszej wystawy, poszukiwanie języka artystycznego zdolnego zmierzyć się z granicznym doświadczeniem wojny i zagłady. Ogrom zdjęć dokumentujących okrucieństwo zbrodni wojennych, nasycających sferę wizualną wielką liczbą strasznych obrazów, to charakterystyczny znak czasu tuż po wojnie. Docierały one do szerokiego odbiorcy za pośrednictwem popularnych czasopism, takich jak Przekrój. Prezentujemy duży fotokolaż pokazujący rodzaj fotografii, rodzaj takiego materiału wizualnego prezentowanego w tym bardzo popularnym tygodniku. Były to zdjęcia zbrodni wojennych, zdjęcia z obozów zagłady, potem zdjęcia pokazujące procesy zbrodniarzy hitlerowskich i egzekucje. Te zdjęcia docierały również przez albumy fotograficzne czy kartki pocztowe. Przypominamy jeden z najciekawszych albumów wydanych w 1945 roku, Zagłada Żydostwa Polskiego, album, z którego niewątpliwie korzystał Władysław Strzemiński. Niedawne osobiste doświadczenia przeważającej części społeczeństwa przywoływano w dokumentach fotograficznych, aby to, co niewyobrażalne, nie osunęło się w sferę nierealności, zapomnienia. Te fotografie wprzęgane były z oczywistych powodów w machinę propagandową, ale stanowią szczególny dowód radykalizmu czasu tuż po wojnie. Fotografia pełni na naszej wystawie bardzo ważną rolę. Niewątpliwie to był ten język, ta sztuka, ta forma wypowiedzi, która jakby najlepiej zmierzyła się ze szczególnym radykalizmem czasów tuż powojennych. Nie tylko fotografia artystyczna, ale właśnie również fotografia reportażowa, dokumentalna. W centrum sali pokazujemy bardzo wybrane przykłady fotografii, które mają stanowić rodzaj horyzontu wizualnego dla prezentowanych, oprócz tego prac artystycznych. Pokazujemy tu bardzo specjalny fotoreportaż Marii Chrząszczowej wykonany w Auschwitz, pierwszej zimy po wyzwoleniu. To są zdjęcia zrobione na terenie Auschwitz-Birkenau, czyli Brzezinki, tego właściwego miejsca zagłady, które jednak dosyć długo nie było umuzealnione, nie było brane pod uwagę jako teren, który należy przystosować do zwiedzania. Stąd na tych zdjęciach widać porastające drzewami baraki, porzucone przedmioty, bardzo przejmujące zdjęcia, jakby nie do końca udane w takim klasycznym rozumieniu, nieco nieostre, o nie do końca skomponowanych kadrach, no, stanowią szczególny dokument dorobku Marii Chrząszczowej. Po drugiej stronie prezentujemy zdjęcia pokazujące pierwszą ekspozycję Muzeum Auschwitz, Auschwitz I, otwartą w 1947 roku. Bardzo interesującym i szczególnym tematem jest umuzealnianie obozów zagłady. Auschwitz zostało otwarte jako muzeum w zasadzie od razu po wyzwoleniu, ale dopiero w 1947 roku zorganizowano ekspozycję, taką ekspozycję muzealną. Przypominamy zdjęcia z bloku 5 i 6, zdjęcia pokazujące tę najbardziej niezwykłą ekspozycję skonstruowaną z nagromadzenia przedmiotów pozostałych po ofiarach. Te kumulacje przedmiotów, obiektów, to są obrazy, które bardzo silnie wpłynęły na artystów nie tylko tamtych czasów, lat 40., ale cały czas. To są takie obrazy bardzo mocno funkcjonujące w świecie sztuki współczesnej. Ta ekspozycja różniła się tym od innych ekspozycji muzealnych organizowanych w obozach zagłady, że operowała pewnymi takimi abstrakcyjnymi zestawieniami. Jak pisano w ówczesnej prasie, to jest dyskrecja i realizm w rozwiązaniu tych niesamowitych sal muzealnych. Pokazujemy tu również zdjęcia z ekshumacji oraz niezwykle ważny, przejmujący fotoreportaż wykonany przez Julię Piro po pogromie kieleckim. Julia Piro była fotoreporterką pracującą na zlecenie tygodnika Żołnierz Polski i została wysłana do Kielc tuż po wydarzeniach w 1946 roku. I wykonała duży fotoreportaż, docierając do ofiar, docierając do szpitala, fotografując zwłoki, a potem uroczystości pogrzebowe. Kilka z tych zdjęć zostało opublikowanych w Żołnierzu Polskim, można je zobaczyć naprzeciwko w gablocie, oryginalne wydanie tego czasopisma ze zdjęciami. Ale historia tych zdjęć jest dalej dosyć niezwykła, ponieważ film został fotografce zarekwirowany i to, co oglądamy, to są takie autorskie przefotografowane odbitki. Ona, starając się ocalić ten niezwykły materiał, wykonała bardzo dużo odbitek ze zdjęć, które nie zostały jej zarekwirowane. Prace artystyczne, które prezentujemy w tej sali, odnoszą się do tej sfery fotograficznej. Pokazujemy tutaj świadectwa czy prace mówiące wprost o doświadczeniach wojny. Są to na przykład rysunki Marka Włodarskiego z obozu w Stutthofie. Marek Włodarski był artystą działającym we Lwowie, żydowskiego pochodzenia, ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Henryk Streng. W 1944 roku znalazł się w Warszawie, tu przeżył powstanie i został wywieziony w ostatnim już momencie wojny do obozu w Stutthofie. Te niezwykle ekspresyjne, kolorowe, rysowane kredkami rysunki pokazują jego wojenne przeżycia. Dalej są rysunki Józefa Szajny, więźnia Auschwitz, grafiki Jonasza Szterna, ocaleńca z akcji likwidacji getta we Lwowie i rysunki oświęcimskie Stefana Wegnera. To są takie świadectwa wprost, operujące jasnym przekazem, raczej realistyczną formułą. Po drugiej stronie mamy natomiast takie najwybitniejsze próby zmierzenia się z tymi granicznymi doświadczeniami, prace Władysława Strzemińskiego, Andrzeja Wróblewskiego i Jadwigi Maziarskiej. Strzemiński, przedwojenny awangardysta, po wojnie pisał teorię widzenia. Teoria widzenia jest opisem rozwoju świadomości wzrokowej na przestrzeni wieków. Tym samym jest opisem rozwoju form artystycznych, rozwoju sztuki. Ale jest tam kilka bardzo ważnych terminów, znaczących dla tego, co dzieje się w latach 40. Strzemiński zajmował się fizjologią widzenia, tym, jak pracuje oko ludzkie, jak powstają obrazy w naszej głowie, ale wprowadził również postać aktywnego odbiorcy. Widzenia nie rozpatrywał jedynie w kategoriach biologicznych, lecz jako skomplikowany proces myślowy. Istnieje nie tylko bierny, fizjologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz obok niego czynna, poznawczo praca naszego intelektu. Po drugie, tam pojawia się taki termin świadomość wzrokowa, jeden z kluczowych terminów dla Strzemińskiego, mówiący o tym, że oglądana rzeczywistość, oglądane obrazy są źródłem wiedzy. Te dwa terminy są bardzo znaczące w świecie tak mocno nasyconym obrazami okrucieństwa i świadectwami wojny. To, z czym zmagali się wtedy artyści i młodszego pokolenia, i ci, którzy przeszli przez piekło wojny, to taka sytuacja bycia świadkiem, obserwatorem, tym, kto widzi. Strzemiński w latach 40. maluje powidoki, obrazy słońca powstałe na siatkówce oka i tworzy najbardziej niezwykłe dzieło na temat doświadczenia zagłady, cykl kolaży Moim przyjaciołom Żydom. Te dwa cykle na ogół widziane są w historii sztuki oddzielnie. Wydaje nam się, że właśnie teoria widzenia jest pewną płaszczyzną pozwalającą je połączyć. Tak jak obraz powidoku powstaje w momencie oślepienia przez spojrzenie w słońce, tak cykl Moim przyjaciołom Żydom jest także takim jakby powidokiem tego, co Strzemiński mógł widzieć, spędzając okupację w Łodzi, patrząc na jedno z największych gett w Polsce, na Litzmannstadt. Moim przyjaciołom Żydom to cykl powstający z rysunków wojennych nakładanych czy łączonych z fotografiami dokumentującymi zagładę. Drugą najważniejszą, może najbardziej znaną propozycją artystyczną lat 40. mówienia o doświadczeniu wojny jest cykl rozstrzelań Andrzeja Wróblewskiego, również tutaj osadzony w takim fotograficznym kontekście, bo wiadomo, że Wróblewski posługiwał się, szkicując rozstrzelania, fotografiami rozstrzelań, które pojawiały się w prasie. Ale to spotkanie Wróblewski-Strzemiński jest także spotkaniem takich kosmologicznych obrazów Wróblewskiego, jak Ziemia, pokazującym świat po katastrofie. Ziemię, która rozpadła się na odłamki, która na nowo musi być scalona, czy planet, które na nowo trzeba umieścić w przestrzeni, właśnie z tymi solarystycznymi płótnami Strzemińskiego. Tutaj do tej wielkiej dwójki dołącza Jadwiga Maziarska, artystka znana, ale wciąż nie zajmująca tego wysokiego, przynależnego jej miejsca w najnowszej historii sztuki. Pokazujemy jej wspaniałą tkaninę Samoczynny powód, znowu jakby świat rozbity na kawałki, który jest z tych kawałków na nowo składany, tu zszywany w materię. I dwa kolaże powstały z podartych zdjęć gazetowych. To jest ta fotografia w prasie funkcjonująca tu również jako materiał do zbudowania nowych kompozycji.
Sala trzecia poświęcona została poszukiwaniom malarskiego języka i powojennym realizmom. Kluczowy dla tego czasu, dla krytyki artystycznej, dla artystów, dyskusja o realizmie tocząca się w polskiej prasie drugiej połowy lat 40. wiązała się z takim fundamentalnym dla tego czasu zagadnieniem, problemem poszukiwania adekwatnego języka, zarówno w malarstwie, jak i architekturze, opisującego doświadczenie wojny i rzeczywistości powojennej. Dyskusja ta dotyczyła jednocześnie kierunku polityki kulturalnej. Stawiano sobie pytanie, czy będzie ona odwoływać się do modelu liberalnego, czy też do odgórnie narzucanych rozwiązań, jak w przypadku radzieckiego socrealizmu. Rozszerzanie formuły realizmu, która mogłaby pomieścić abstrakcję, także i surrealizm, też przejmowanie pojęcia realizmu na potrzeby sztuki nowoczesnej wydawało się dla artystów szansą na jej swobodny i autonomiczny rozwój. To był czas, co też pokazują prezentowane w tej części wystawy prace, też na całej wystawie. To był lata 44-48. To był okres, w którym mamy do czynienia rzeczywiście z niezwykłą różnorodnością, niezwykłym pluralizmem postaw artystycznych, poszukiwań języków malarskich. To jest czas pod tym względem niezwykły. W tej części wystawy też sygnalizujemy poprzez odtwarzane we fragmentach nagranie przemówienia Bolesława Bieruta, sygnalizujemy pewien też zwrot i zmiany w polityce kulturalnej, które sprawiły, że te nadzieje artystów i te poszukiwania w jakiś sposób zostały też przerwane. Już bowiem w 1947 roku prezydent Bolesław Bierut podczas swego przemówienia na otwarciu radiostacji we Wrocławiu wyraźnie wyznaczył nowy kierunek polityki kulturalnej zmierzającej do centralnego planowania. Wówczas te wcześniejsze nadzieje na pluralizm postaw artystycznych zostały właśnie całkowicie przekreślone. To jest przekaz Bolesława Bieruta, oczywiście został bardzo wyraźnie przez artystów odczytany. W sali trzeciej ważne miejsce zajmuje też historia jednego z najważniejszych miejsc na artystycznej mapie powojennej Polski. Był to działający w Warszawie w latach 1947-49 Klub Młodych Artystów i Naukowców. Spiritus Mowę z sekcji plastycznej był Marian Bogusz i Zbigniew Dłubak. Byli artyści, którzy poznali się jeszcze podczas wojny. Ten czas wojny spędzili w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Pobyt ten był również istotny nie tylko ze względu na zawartą przez nich wówczas znajomość, ale także na ich ówczesne, nawiązane wówczas kontakty z artystami czeskimi, które potem były kontynuowane w latach powojennych. Misją klubu było stworzenie przestrzeni swobodnej wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami różnych gałęzi sztuki i nauki. Tutaj kluczowe i niezwykle istotny był pluralizm, czyli przywoływanie różnych współczesnych postaw oraz genealogii nowoczesności, w tym polskiego surrealizmu. Niezwykle istotną rolę, dotychczas nieco marginalizowaną na rzecz słynnej już polskiej historii sztuki pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej w Krakowie na przełomie 1948-1949 roku, tak naprawdę niezwykle istotną rolę w latach powojennych w Polsce odegrała inna wystawa. Wystawa zorganizowana właśnie w Klubie Młodych Artystów i Naukowców. Wystawa, która tak naprawdę zainaugurowała działalność wystawienniczą klubu. Była to wystawa prac plastyków nowoczesnych otwarta 30 listopada 1947 roku. Była to pierwsza tego rodzaju ogólnopolska ekspozycja po wojnie. Istotna też dlatego, że na wystawie zgromadzono ogromną ilość prac artystów z bardzo różnych środowisk i tutaj także pojawili się artyści, którzy pominięci, czy też nie biorący z różnych powodów udziału w pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie. Było wśród nich też środowisko artystów łódzkich, środowisko Władysława Strzemińskiego, tutaj jest nie tylko Strzemiński, ale też Wegner, Utkin, między innymi. Tutaj w tej wystawie wziął również udział Jerzy Kujawski, artysta przebywający już wówczas w Paryżu od 1945 roku. No i też ta wystawa prezentowała bardzo różne kierunki recepcji surrealizmu w latach 40. w Polsce. Recepcji nie tylko via Paryż, a więc przez osobę Jerzego Kujawskiego, artysty, który był dosyć blisko związany wówczas już z kręgami francuskich surrealistów, kręgiem André Bretona, ale też takie postacie jak Tadeusz Kantor, który odbył swoją paryską peregrynację w 1947 roku. Nie tylko via Praga, bo przecież właśnie tutaj istotną rolę odegrały kontakty Zbigniewa Dłubaka i Mariana Bogusza z czeskimi surrealistami, ale również poprzez przedwojenną twórczość Marka Włodarskiego i lwowskiej grupy Artes. Marek Włodarski był też taką postacią przez Klub Młodych Artystów i Naukowców wielokrotnie przywoływaną i też którego prace z lat 30. były właśnie z okresu surrealistycznego, były w warszawskim klubie pokazywane. Siedziba klubu usytuowana była w Domu Wojska Polskiego w budynku przedwojennego IPS-u przy ulicy Królewskiej. Ważnym elementem, też, na który warto zwrócić uwagę, to również to, że tutaj poza plastykami w klubie silną reprezentację mieli również pisarze. Taką postacią znaczącą w tym kręgu był Tadeusz Borowski, który zresztą redagował takie czasopismo wydawane przez klub, czasopismo Nurt. Warto zwrócić uwagę, pokazujemy tutaj nie tylko obrazy, grafiki, rysunki artystów prezentowanych w klubie, m.in. właśnie na wspomnianej wystawie prac plastyków nowoczesnych, ale pokazujemy również afisze, plakaty wystaw, które tam się odbywały, też które dają nam pewien obraz zwykłej różnorodności działalności wystawienniczej klubu, ale pokazujemy też coś, co wydaje mi się taką ciekawostką i też wskazuje na duże nowatorstwo, jeśli chodzi o także o aranżację wystaw. To są fotografie ukazujące przestrzeń wystawy w Klubie Młodych Artystów i Naukowców. Jest to akurat wystawa prac Adama Marczyńskiego z 1947 roku. Widać tutaj wyraźnie, autor scenografii nieznany mógł być nim Marian Bogusz, który nie tylko był malarzem, ale także właśnie scenografem w tym czasie, również już na tym polu działającym. Warto zwrócić na wyraźne tutaj związki czy inspiracje z surrealistycznymi ekspozycjami z lat 40. i 30. W tej przestrzeni warto przyjrzeć się kilku obrazom. Wspomniany Marian Bogusz, a więc Spiritus Movens Klubu Młodych Artystów i Naukowców, to artysta, który wyraźnie w tym czasie, w latach 40. odwołuje się do inspiracji surrealizmem, być może właśnie pod wpływem ówczesnych swoich kontaktów ze środowiskiem czeskich surrealistów. Pokazujemy obraz właściwie zupełnie nieznany dotychczas, nieprezentowany na wystawach w ostatnich latach, obraz Za 5 minut 12 w Nankin 1948 roku. Tytuł obrazu, co zresztą jest dosyć częstym zabiegiem wówczas, odwołuje się do pewnych konkretnych wydarzeń historycznych, politycznych, natomiast estetyka i stylistyka obrazu jest daleka od realizmu, bardziej zmierza w kierunku surrealizmu czy abstrakcji. Tutaj w tym przypadku Bogusz odwołuje się do aktu ludobójstwa dokonanego przez Japończyków na mieszkańcach chińskiego miasta Nankin w 1937 roku. Ten propagandowy temat został zobrazowany właśnie w surrealistycznej stylistyce. Ten obraz prezentowany był na wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. Warto też zwrócić uwagę na postać, na którą zwracamy uwagę szczególnie, to jest Marek Włodarski. Pokazujemy kilka prac Marka Włodarskiego, ale m.in. jest to obraz Demonstracja obrazów 1948 roku. Marek Włodarski to artysta, który przed wojną znany był pod nazwiskiem Henryk Streng. Włodarski to nazwisko, które zostało przez niego przyjęte podczas wojny, kiedy ukrywał się. Henryk Streng to czołowy przedstawiciel lwowskiej awangardy i właśnie ze względu na swoje żydowskie pochodzenie w czasie okupacji zmienił nazwisko. Jego obraz 1948 roku można potraktować jako autokomentarz do przedwojennej twórczości, a zarazem jako swego rodzaju głos w toczącej się w latach 40. dyskusji o realizmie. Jego praca o tym samym tytule z 1937 roku, do którego szkic pokazujemy na wystawie, traktowała o potrzebie tworzenia realistycznego malarstwa, zaangażowanego społecznie, zgodnego z ówczesnymi ideami grupy Artys, do której należał artysta. Z kolei abstrakcyjna demonstracja obrazów 1948 wydaje się być takim wyrazem utraty zaufania do realistycznej formuły sztuki, która okazuje się nieadekwatna, nieużyteczna do opisu doświadczenia wojny i zagłady. Na uwagę zasługuje wreszcie także obraz Bitwa o Addis Abebę Jerzego Nowosielskiego z 1947 roku. Swoim tytułem odwołuje się obraz ten do wojny włosko-etiopskiej i wydarzeń z lat 30. zajęcia stolicy Etiopii przez wojska faszystowskie w 1936 roku. Śledzenie przebiegu tych wydarzeń, niszczenie tego państwa, jego kultury przez faszystowskie Włochy, Jerzy Nowosielski, wówczas jeszcze uczeń gimnazjum, odbierał jako osobisty dramat. Natomiast ukryte znaczenia tego obrazu jako komentarza do wysiedlenia Łemków z terenów Polski południowo-wschodniej w ramach akcji Wisła, zapoczątkowanej w 1947 roku, zostały przez artystę ujawnione dopiero pod koniec życia. Artysta odsłania te właśnie ukryte znaczenia w rozmowie ze swoją monografistką Krystyną Czerń.
Sala numer 4. W tej przestrzeni pokazujemy kolejne charakterystyczne zjawisko sztuki lat 40. Bardzo wyraźny był wówczas zwrot w stronę antyku, jako najbardziej uniwersalnego źródła. Ten zwrot był wyrazem wiary w podniesienie się z gruzów, także duchowych i moralnych. Przyrównywanie powojennych zniszczeń do antycznych ruin na stolicy do wiecznego miasta służyć miało uwznieśleniu wojennego doświadczenia. Do antycznych wątków, tematyki, kostiumu nawiązywali zarówno malarze, graficy, projektanci, artyści teatru, pisarze. W sali tej pokazujemy bardzo wybrane, ale bardzo wybitne przykłady takiego zwrotu do antyku. Na szczególną uwagę zasługują dwa dużoformatowe gwasze Andrzeja Wróblewskiego, nigdy nie pokazywane i nigdy wcześniej nie publikowane. Są to prace nietytułowane, pokazujące chłopca stojącego na tle bezgłowego, antycznego, kobiecego posągu. Wróblewski podejmuje tu motyw charakterystyczny dla jego sztuki lat 40. Motyw ocalałego z katastrofy, żywego wśród umarłych. Antyczny posąg rozpadnięty w takiej uproszczonej formie to jest motyw, który pojawia się w jego rysunkach, w tych dwóch pracach w sposób szczególny. Chłopiec jest zapewne tym samym chłopcem, którego można spotkać w rozstrzelaniach. Jest zapewne jakimś alter ego samego artysty i jest świadkiem, jest tym, który widzi. Pokazujemy tu również jeden z obrazów cyklu Człowiek Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego, cyklu poświęconego doświadczeniu wojny, zrealizowanego właśnie w takim antycznym kostiumie. Najbardziej znaną pracą z tego cyklu jest Elektra, znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. My pokazujemy szkic do tego obrazu. Elektra to ta, która ma pomścić zdradę i zbrodnię, i która siedzi na gruzach Starego Świata. Oraz wielkoformatowe płótno Kobieta z kulą, zwana również alegorią architektury, praca rzadziej pokazywana, ciekawa w tym cyklu, ponieważ jakby dająca nadzieję na odbudowę. Alegoria architektury, kobieta z idealną bryłą, jaką jest kula, daje nadzieję na odbudowę świata. To jest również spotkanie monumentalnej formuły malarstwa Kowarskiego z monumentalną propozycją Andrzeja Wróblewskiego. Jest w tej sali jeszcze jedno arcydzieło, nie waham się użyć tego słowa, przegapione arcydzieło, płótno Jadwigi Maziarskiej, Posąg krążącej siły. Z powodu tytułu, ale też oczywiście swego takiego realizmu na granicy abstrakcji, przywodzące połamane posągi antyczne, ale oczywiście również, zwłaszcza przez swą skalę barwną, taką fotograficzną skalę barwną, szaro-czarno-białą, kierującą nasze skojarzenia ku zdjęciom z wyzwalanych obozów zagłady, na przykład z obozu Dachau. Ta specyficzna formuła realizmu na granicy abstrakcji, takiego ciężkiego realizmu, jest też w obrazie Ryby Andrzeja Wróblewskiego. Wydaje się, że te dwie prace są taką rozdzieloną parą.
Sala piąta poświęcona została takim dziedzinom jak projektowanie, architektura oraz film. W latach 40. państwo podjęło działania mające na celu podniesienie estetyki przedmiotów codziennego użytku. Kluczową postacią, którą przywołujemy na wystawie, jest Wanda Telakowska. To ona zainicjowała te prace i od 45. roku kierowała Wydziałem Wytwórczości w Ministerstwie Kultury i Sztuki, które potem zostało w 47. roku przekształcone w Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, w skrócie BNEP. Głównym zadaniem tej instytucji było organizowanie współpracy plastyków z wytwórczością, czyli przemysłem i rzemiosłem. Od artystów kupowano projekty i prototypy, gromadzono je w tzw. wzorcowniach z nadzieją na to, że w przyszłości trafią do produkcji. Jednak w powojennej rzeczywistości definiowanej przez ruiny, szaberplace, rzeczywistości wymagającej prowizorycznych rozwiązań podstawowych problemów bytowych, wcielana przez Wandę Telakowską przedwojenna idea pięknego i taniego mebla dla wszystkich nosiła znamiona utopii. To właśnie dlatego zestawiamy na wystawie w tej przestrzeni z jednej strony często bardzo interesujące projekty, prototypy, modele, mebli, szkieł, Tutaj też pokazujemy bardzo interesującą dokumentację z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, fotograficzną, pokazującą przedmioty, które miały wejść do produkcji. Te projekty i modele zestawiamy z fotografiami m.in. Chomentowskiej, Chrząszczowej, fotografiami ukazującymi takie właśnie prawdziwe życie na ruinach. No właśnie dlatego zależało nam, aby podkreślić pewien utopijny charakter tego projektu Telakowski pod hasłem BNEP. Tutaj też osobną część ekspozycji poświęcamy środowisku łódzkiemu. Pokazujemy kilka projektów Władysława Strzemińskiego, także Bolesława Utkina, ponieważ te koncepcje łączenia sztuki z projektowaniem wyrobów użytkowych wprowadzali właśnie również Władysław Strzemiński, Stefan Wegner czy Roman Modzelewski do nowo powstałej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Wprowadzali w ramach działającego w latach 46-49 Wydziału Plastyki Przestrzennej. W tej sali sygnalizujemy pewne ważne tematy architektoniczne, które w drugiej połowie lat 40. się pojawiły, a jednocześnie pewne ikony architektury, przykłady wybitnych realizacji w architekturze modernizmu lat 40. Takim tematem nowym i ciekawym wyzwaniem też dla architektów były kina. W latach 1948-1950 wybudowano w Warszawie aż 6 wolnostojących kin. Większość rozpoczęła swoją działalność po 50 roku. My tutaj na wystawie przywołujemy w postaci makiety budynek nieistniejącego już kina Moskwa. Kino Moskwa działało w latach 1950-1996 przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Wybudowane w latach 49-50 według projektu architektów Kazimierza Marczewskiego i Stefana Putowskiego 1947 roku było największym kinem w powojennej Warszawie. W tym samym czasie powstawały też takie kina jak Stolica, WZ czy Ochota według projektu Mieczysława Pipreka. Drugim takim budynkiem, ikoną polskiej architektury lat 40. jest budynek domu towarowego Smyk projektu autorstwa Zbigniewa Ignatowicza i Jerzego Romańskiego z lat 1947-48. Budynek oddany do użytku w 1951 roku jako centralny dom towarowy.
Sala 6. Ta przestrzeń poświęcona jest propagandzie ziem odzyskanych. Polska po wojnie utraciła ponad 48% swojego dawnego terytorium. Zyskała natomiast tak zwane ziemie odzyskane, czy ziemie zachodnie, czyli Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury. Wielka machina państwowej propagandy zaprzęgnięta była do przekonania społeczeństwa o odwiecznej polskiej obecności na tych ziemiach. Zenitalnym momentem tej propagandy powojennej była wielka wystawa z 1948 roku, wystawa ziem odzyskanych. Wrocławska prezentacja miała pokazywać 3-letni okres odbudowy i rozwoju tzw. ziem odzyskanych w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego. Była pierwszym w tej skali przedsięwzięciem propagandowym Polski Ludowej przez wiele lat nie mającym odpowiednika tak pod względem rozmachu, jak i wartości rozwiązań artystycznych z dziedziny wystawiennictwa. Naczelnym kierownikiem artystycznym wystawy ziem odzyskanych był Jerzy Hryniewiecki. Do wykonania oprawy plastycznej zatrudniono bardzo wielu artystów najróżniejszych formacji, bo to byli zarówno Jan Cybisk, Sawery Dunikowski, Eryk Lipiński, Henryk Tomaszewski, Stanisław i Wojciech Zamecznikowie, jak i Henryk Starzewski, czy Czesław Wielochorski, Marek Lejkam, czy Jerzy Jarnuszkiewicz. Gospodarcza część wystawy prezentowała w poszczególnych pawilonach wyroby produkowane na ziemiach odzyskanych, osiągnięcia przemysłu elektromechanicznego, metalowego, zwłaszcza wydobywczego. Ale zwiedzającym prezentowano także materiały na temat warunków naturalnych i historii ziem odzyskanych, które miały uzasadniać ich przynależność do Polski i przedstawiać wielowiekową walkę z ekspansją niemiecką. Zwłaszcza w tych ekspozycjach manipulacja intelektualna i emocjonalna propagandy sięgnęła zenitu i ustanowiła na najbliższe lata repertuar obowiązujących motywów agitacyjnych. Zwłaszcza odwoływano się do mitu Polski piastowskiej, do zabytków prasłowiańskich, do zwycięstwa nad Krzyżakami pod Grunwaldem.
Zmiany geopolityczne będące następstwem II wojny światowej szczególnie mocno dotknęły środowisko fotograficzne. Za ich sprawą poza granicami Polski znalazły się Wilno i Lwów, miasta, w których tętnił puls polskiej fotografii artystycznej. A jednocześnie przyłączenie na północy i zachodzie nowych terytoriów wymagało ich zilustrowania. Także brak wiedzy w szerokich kręgach społecznych na temat zasobów materialnych, przyrodniczych czy wreszcie postępującego zagospodarowania ziem odzyskanych spowodował konieczność zorganizowania i objęcia zinstytucjonalizowanym mecenatem fotograficznych akcji dokumentacyjnych na tych terenach. I głównymi zleceniodawcami tych akcji było Ministerstwo Komunikacji, także Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i wreszcie Instytut Zachodni, działający od 1945 roku w Poznaniu. W akcję fotografowania ziem odzyskanych oczywiście zaangażowały się stowarzyszenia miłośników fotografii działające na ziemiach odzyskanych, zaangażowali się w nie wybitni fotograficy. W drugiej połowie lat 40. Wydział Turystyki Ministerstwa Komunikacji zorganizował aż 10 takich objazdów połączonych z akcją fotografowania ziem odzyskanych. Jednym z uczestników tych objazdów był wybitny fotografik Jan Błuchak, znany jako autor wypracowanej, sformułowanej jeszcze przed wojną koncepcji fotografii ojczystej, tutaj zaangażowany do stworzenia politycznie zawłaszczonego dokumentu. Pokazujemy świetne fotografie autorstwa Błuchaka, powstałe podczas objazdów po ziemiach odzyskanych. Jak wspomniałam, najważniejszą placówką dla rozwoju tzw. myśli zachodniej w latach powojennych i dla interdyscyplinarnych badań zachodnich stał się założony już w 1945 roku Instytut Zachodni w Poznaniu. Te badania zachodnie obejmowały zarówno nauki historyczne, ale także archeologię, językoznawstwo, historię sztuki, etnologię, także geografię. Badania te, których owocem były bogata dokumentacja naukowa, także wielotomowe wydawnictwa, m.in. Ziemie Staropolski, prezentowane również w kilku przykładach na wystawie, miały na celu uprawomocnienie Polski w nowych granicach, a także oswojenie kulturowo obcych terytoriów.
Sala 7. W sali tej pokazujemy ważne zjawisko tego czasu, obalanie starych pomników i starych symboli i stawianie w ich miejsce nowych. Wraz z zakończeniem wojny i postępującym frontem w niemal każdym większym i mniejszym mieście pojawiały się pomniki wdzięczności Armii Czerwonej. W znakomitej większości były to prace pozbawione wartości artystycznych. Za pomocą fotografii przypominamy obalanie pomników niż stawianie nowych. Pokazujemy obalanie pomnika Wilhelma I we Wrocławiu. Bardzo szczególny dyptyk fotograficzny autorstwa Jana Błuchaka, wykonany w Malborku, pokazujący figury wielkich mistrzów zakonnych zdjętych z postumentów i obaloną figurę Fryderyka Wielkiego oraz jedną realizację pomnikową powstałą w tych czasach. Jedną, ale bardzo szczególną, jak w soczewce, skupiającą w sobie problematykę skomplikowanych historycznych relacji w tym czasie. To jest pomnik powstańców śląskich na Górze Świętej Anny, projektu Ksawerego Dunikowskiego. Pomnik ma swoją bardzo interesującą historię. Góra Świętej Anny jest prawdopodobnie pozostałością wygasłego wulkanu. Odnaleziono tam ślady kultów słowiańskich. Powyżej jest kościół pielgrzymkowy. A w latach 30. Niemcy wybudowali monumentalny zespół pomnikowy dla upamiętnienia 50 niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w najkrwawszej bitwie III Powstania Śląskiego w 21 roku. To był monumentalny zespół składający się z amfiteatru greckiego, leżącego u podnóża góry, na której usadowiono rodzaj kamiennej rotundy z postacią umierającego bojownika w środku, płonącymi pochodniami, faszystowskimi orłami. To było miejsce odbywających się wielkich nazistowskich uroczystości, Parteitagów. Armia Czerwona wysadziła tę rotundę na górze i od razu w 1945 roku rozpisano konkurs na pomnik powstańców śląskich. Odbyły się dwa konkursy, oba wygrał Dunikowski. Do realizacji przeznaczono drugi projekt, który bardzo wpisywał się w to miejsce i jakby w sytuację, którą Dunikowski zastał. To znaczy został ten grecki amfiteatr, natomiast na górze Dunikowski usytuował monumentalną budowlę zwaną dolmenem, dla podkreślenia zapewne tradycji tego miejsca, składającą się z czterech połączonych pylonów. W ich prześwicie umieścił cztery figury górnika, hutnika, rolnika i kobiety śląskiej. W centrum znalazł się znicz, ołtarz z wykutym śląskim krzyżem powstańczym i krzyżem Grunwaldu. Na górze u zbiegu pylonów umieścił osiem głów śląskich, których gipsowe szkice przygotowane do odkuwania w kamieniu mogą Państwo zobaczyć. W 1948 roku pomnik stanął w stanie surowym, co widać na fotografiach pochodzących z epoki. Jego wykańczanie trwało jeszcze dosyć długo i w rezultacie uroczystego odsłonięcia dokonano w połowie lat 50. Pomnik na Górze Świętej Anny jest interesujący właśnie z powodu tej nawarstwionej, takiej palimpsestowej historii miejsca, i oczywiście bardzo dobrze pokazuje wczesną politykę historyczną dotyczącą związków i historii polsko-niemieckiej. W tej sali pokazujemy jeszcze dosyć niezwykły obraz autorstwa Antoniego Michalaka. Obraz namalowany na wystawę Ziem Odzyskanych. Był to jeden z trzech wielkoformatowych obrazów namalowanych przez Michalaka na tę wystawę. Pokazuje Bolesława Chrobrego wbijającego palę w Odrę, czyli Bolesława Chrobrego znaczącego granicę swego państwa. To jest taka figura, do której bardzo często odwoływała się ówczesna propaganda, mająca świadczyć o obecności Polski na tych ziemiach od wieków. Obraz jest szczególny, bo Michalak jest przedwojennym malarzem, uczniem Tadeusza Pruszkowskiego i takiej specyficznej szkoły polskiego malarstwa, czy warszawskiego malarstwa historycznego. Ta wypracowana przed wojną formuła nie uległa żadnej zmianie, znalazła doskonałe zastosowanie w zupełnie nowej, odmiennej sytuacji politycznej.